5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ten program realizuje Rafał Polacki, a w studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Obiecaliśmy obszerny blok przedolimpijski. Mówić będziemy o taekwondo, o tenisie, także w kontekście zakończonego meczu polskiej reprezentacji tenisistek w pucharze Billie Jean King, czyli nowej rywalizacji zastępującej dawny Puchar Federacji. Będzie także o poznańskiej florecistce, która walczyć jeszcze będzie o awans na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Zajrzymy także do Waborówka na zgrupowanie polskich jeźdźców specjalizujących się we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. I oczywiście mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. To też na co Państwo bardzo często czekają. No i będzie także o historii sportu prezentowanej udanie w mediach społecznościowych. Warto być z nami. Sportowa niedziela, 18 dzień kwietnia. Najważniejsze informacje w skrócie.
Dzisiaj trzy mecze piłkarskie ekstraklasy. W zakończonych Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2. W Warszawie trwa mecz Legii z Krakowią. W 78 minucie jest remis 0-0. W drugiej lidze od 17.50 KKS Kalisz podejmuje Chojniczankę. W 60 minucie spotkania Chojniczanka prowadzi w Kaliszu 1-0. Dawid Kownacki zdobył bramkę dla Fortuny Düsseldorf w wygranym 3-0 wyjazdowym meczu drugiej Bundesligi z VfL Osnabrück. Kownacki trafił dzisiaj z karnego. Było to jego piąte trafienie w tym sezonie. Dzisiaj zaliczył także asystę. Kacper Żuk wygrał tenisowego challengera na ziemnych kortach w Splicie. Polak w finale pokonał Francuza Matiasa Bourgea 6-4 i 6-2. Z kolei Stefanos Tsitsipas wygrał turniej ATP na ziemnych kortach w Monte Carlo. Rozstawiony z czwórką Grek pokonał Rosjanina Andrija Rublowa z szóstką 6-3 i 6-3. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig na torze w Imoli o Grand Prix Emilii Romani. To druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym sezonie. Drugie miejsce zajął siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton w Mercedes, który jest liderem klasyfikacji generalnej z przewagą jednego punktu nad Verstappenem. A jadący samochodem Oreca 07 Gibson, Robert Kubica, Szwajcar Louis Delarts i Chińczyk Yifei Ye wygrali na torze Katalunia pierwszą rundę cyklu European Le Mans Series. Są to wyścigi długodystansowe, trwające 4 godziny, a sezon składa się z 6 rund.
Nasze przedolimpijskie rozmowy w audycji w sportowym rytmie już za 3 minuty, bo muzycznie rozpoczniemy tę godzinę spotkania ze sportem i muzyką nagraniem Stevie'ego Wondera, ale później zaczniemy od taekwondo, czyli od mocnego uderzenia, a to także dlatego, że dwa medale z Mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim w Sofii przywieźli zawodnicy poznańskiego AZS-u. Będziemy ich pytać, także ich trenerów, o to, co to oznacza w kontekście zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które rozpoczynają się 23 lipca.
Trener reprezentacji Polski w taekwondo olimpijskim Waldemar Łakomy, udane Mistrzostwa Europy, złoty medal Karola Rubaka, srebrny medal Aleksandry Kowalczuk.
Może zacznę od Oli, która tutaj już ma kwalifikację olimpijską i 15 miesięcy temu startowała po raz ostatni, gdzie tam dostała kontuzję. Nie mogliśmy się doczekać jej startu. Brązowy medal przyjąłbym w ciemno, tutaj srebro, także teraz już wiemy, w którym jesteśmy miejscu przed igrzyskami, nad czym musimy, nad jakimi elementami musimy pracować. Teraz chwila oddechu i od poniedziałku wjeżdżamy na kolejne zgrupowanie, dwutygodniowe zgrupowanie do Giżycka, do co z Giżycką. Praca, praca, jeszcze raz praca. Jeszcze chcemy wyjechać na jeden Puchar Świata. Albo to będzie Austria Open pod koniec maja lub początek czerwca ponownie na Puchar Świata do Sofii.
Aleksandra Kowalczuk, olimpijski paszport w kieszeni, szczepionka czeka, ale co ze zdrowiem?
Ze zdrowiem wszystko w porządku. Na Mistrzostwach Europy mieliśmy taki mały problem z kolanem, bo pojawił się dyskomfort ból podczas pierwszej walki i chyba adrenalina po półfinale puściła, bo zaczęło to coraz mocniej boleć, więc nie ryzykowaliśmy tego finału, bo jakby coś się stało, to mogłoby mnie to wykluczyć z igrzysk.
Głód walki pewnie był duży.
Troszeczkę się obawiałam, tak szczerze, tych zawodów, no bo to byłby mój pierwszy start, moje pierwsze takie normalne walki z przeciwniczkami, a nie takie typowo sparingowe. Nie wiedziałam, jak to się potoczy, nie wiedziałam, czy to kolano wytrzyma, ale mega byłam zadowolona, że mogłam w końcu wystartować. Brakowało mi tego stresiku.
Co to reszty osób. Są kwalifikacje, które odbędą się na początku maja, 7-8 maja. Tutaj jest tak, dziewczyna z Warszawy, Patrycja Damkiewicz, która pochodzi z Rocina, ma zapewnione miejsce i jest rywalizacja między Adrianem i Karolem. Tutaj jeszcze muszę wszystko przeanalizować, przemyśleć i do 28 kwietnia mamy czas, żeby podać skład na tą kwalifikację. Drugie miejsce tutaj jest chłopak z Krakowa, Mateusz Czesnowski, który bardzo dobrze się zaprezentował w tych pucharach ostatnich, plus teraz piąte miejsce zajął na Mistrzostwach Europy, wygrywając dwa pojedynki z zawodnikami wyżej rozstawionymi w rankingu od siebie. Obydwoje muszą pilnować wagi, także tutaj nie mogą przekraczać 80, ewentualnie 81 w dniu wagi, musi być to 80. Na następny dzień plus 5%, także już chłopacy wiedzą dokładnie, bo tutaj z wagą to obydwoje są w jedną, jak i w drugą stronę są zapoznani.
Pana to czeka jakaś bezsenna noc pewnie, żeby wybrać.
To nie jedna.
Karol Robak, AZS Poznań, mistrz Europy w taekwondo w kategorii 74 kg, wcześniej dwa brązowe medale.
Mistrzostwa Europy, Mazurek Dąbrowskiego, także jestem zadowolony. Zawsze są problemy, ale byłem skoncentrowany, robiłem swoje i to, co skutkowało złotym medalem.
Myślisz, że zrobiłeś krok w kierunku igrzysk, w kierunku walki o igrzyska w Tokio?
No, na pewno jest to jakiś krok. Wcześniej byłem trochę na przegranej pozycji, bo jednak Adrian miał większe osiągnięcia na poprzednich turniejach, teraz zdobyłem złoto, także jest to jakaś karta przetargowa, która na pewno będzie miała znaczenie w wyborze kandydata na kwalifikacje.
Każdy trening to rywalizacja o to?
Na treningu staramy się kształtować jakieś swoje rzeczy, które trzeba poprawić. Niekoniecznie skupiamy się tutaj na rywalizacji, tylko na doskonaleniu samego siebie. Bo na pewno po mojej stronie będzie doświadczenie, po Adriana stronie warunki fizyczne, bo jednak już dłużej walczy w tej kategorii. Po mojej stronie będzie medal Mistrzostw Europy, po Adriana z kolei dobre walki w Sofii oraz w Turcji, także ciężko stwierdzić.
Adrian Wojtkowiak, no szkoda, że tych kategorii na igrzyskach jest mniej niż na Mistrzostwach Europy czy świata, bo wszyscy byście mogli jechać, taki poziom prezentujecie.
Dokładnie, no, tylko dwie osoby z kraju mogą lecieć też na kwalifikacje, kategorii jest też więcej, ale no, tylko dwóch można wybrać na kwalifikacje. Rywalizacja najbardziej może udowadniać na tych właśnie zawodach, na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Europy. Też jestem wicemistrzem świata, tylko w juniorach niestety. Jeszcze nie miałem szansy jechać na Mistrzostwa Świata Seniorów. Mam nadzieję, że dołożę też medal z senior. Ze Swarzędza się wziąłem, tak jako mały, gruby chłopiec. Może wtedy nikt nie wierzył jeszcze w moje osiągnięcia, ale pokazałem, że można. Z Karolem znamy się bardzo dużo lat, praktycznie jak bracia jesteśmy razem.
Jaki masz plan do igrzysk? Jak to teraz będzie wyglądało?
Zgrupowanie ze zgrupowaniem. Tak jak trener mówił, może jakiś puchar świata i lecimy na igrzyska.
Na kortach z Radiem Poznań.
Interesująca rywalizacja także w kobiecym tenisie, na który spoglądamy właśnie my tutaj w Wielkopolsce ze szczególnym szacunkiem, bo przecież mamy jedną z czołowych tenisistek naszego kraju, wysoko w rankingu światowym, Magda Linet, Iga Świątek, no to są takie eksportowe polskie rakiety, ale także rywalizacja w dawnym Pucharze Federacji, czyli w Pucharze Billie Jean King, mecz Polska kontra Brazylia na kortach w Bytomiu, ale porozmawiajmy z szefem tenis magazynu wydawanego w Poznaniu, Maciejem Musiakiem, nieco szerzej o polskim kobiecym tenisie. Absolutną lokomotywą Iga Świątek.
No zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, jest to lokomotywa, która ciągnie za sobą pozostałe zawodniczki, ale nie ujmując innym, trzeba przyznać, że też dobijają się, pukają do światowej czołówki. W tej światowej czołówce poza Igą jest oczywiście nasza Magda Linet, która moim zdaniem jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i na pewno będziemy jeszcze o niej wiele razy słyszeć i myślę, że osiągnie jeszcze kilka znaczących sukcesów. No poza tym są dziewczyny, które pukają do pierwszej setki rankingu. Kasia Kawa, Magda Fręch, młode pokolenie, jeśli chodzi o tenisistki, Maja Chwalińska. No i tutaj trzeba zaznaczyć, myślę, że może słowo wielki w tym momencie jeszcze jest za mocno powiedziane, ale powrót z przytupem na korty Uli Radwańskiej.
Ten ostatni czas w polskim tenisie to jest także czas powrotów. Powiedziałeś o Uli Radwańskiej, ale wracając na chwileczkę jeszcze do Magdy Linet, to po długiej jej kontuzji i rehabilitacji ona też wróciła i też nieźle prezentowała się. Nie wystąpiła teraz polskiej reprezentacji w tym meczu w Bytomiu z Brazylijkami, no bo ma swoje konkretne plany pełnego odzyskania formy.
Znaczy pełnego odzyskania formy to raz, na dwa trzeba pamiętać, że pogubiła trochę punktów w trakcie ostatnich miesięcy, kiedy leczyła kontuzję, musi nadrobić te wszystkie i zaległości startowe, i szukać punktów w turniejach WTA, może tej niższej rangi, ale WTA, bo jest tak doświadczoną tenisistką, że gdzie indziej nie ma sensu, żeby grała. Także ta przerwa oczywiście nie pomogła jej w karierze, ale wierzymy w dalszy jej rozwój, no i w sukcesy pod okiem chorwackich szkoleniowców.
Magda trenuje pod okiem chorwackich szkoleniowców, a kapitanem tej naszej federacyjnej reprezentacji kraju jest Dawid Celt. Wiadomo, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej. To też ma pewne oddziaływanie. No przecież pamiętamy Agnieszkę Radwańską z tych fantastycznych sukcesów. Czyli co, praca z kobietami Dawida Celta i ta coraz szersza polska czołówka też o tym świadczy, że to jest fajnie wykonywana robota?
Na pewno tak. Tym bardziej tak jak powiedziałeś, że Dawid Celt ma dobre podejście do kobiet. Widać u niego nie tylko doświadczenie, jeśli chodzi o tenis, o trenowanie, o tenis zawodniczy. Sam był przecież bardzo dobrym tenisistą, ale też takie podejście do kobiet. Zdecydowanie pod okiem Dawida Celta młodsze zawodniczki mogą nabierać doświadczenia i myślę, że to był bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o kapitana reprezentacji Polski kobiet.
Myślisz, że Agnieszka jeszcze coś Dawidowi podpowiada?
Oj, myślę, że tak. Pod kątem tenisowym, ale myślę, że ma, znając charakter Agnieszki, myślę, że ma dużo do powiedzenia także w relacjach rodzinnych.
Na pewno Agnieszka Radwańska pomagała też podpowiadać Dawidowi Celtowi, bo twardy mecz stoczyły polskie reprezentantki w kobiecym tenisie w pucharze Billie Jean King na kortach Bytomiu. Grały z Brazylią i wygrały po dramatycznym boju z Brazylijkami 3-2. W piątek Magdalena Fręch wygrała co prawda z Alves 6-4 i 6-3, ale Urszula Radwańska przegrała z Brazylijką Pigossi 6-7, 6-3 i 2-6. W sobotę na prowadzenie Polki wyprowadziła ponownie świetnie grająca w tej imprezie, w tym turnieju Fręk, która zwyciężyła Pigossi 4-6, 6-3 i 7-6. Później na korty wyszła mieszkająca i trenująca w Poznaniu Katarzyna Kawa i uległa niestety Meligani Rodriguez Alves 3-6 i 5-7. No i zrobiło się niebezpiecznie, bo był remis w meczu Polska-Brazylia 2-2. Nie ryzykował trener Dawid Celt, kapitan naszej reprezentacji w kobiecym tenisie, który desygnował doświadczone zawodniczki do walki w deblowym meczu przeciwko Brazylijkom. Magdalena Fręk i Katarzyna Kawa wygrały z Alves i Stefani 1-6, 6-2 i 6-4 i całe spotkanie Polki zwyciężyły z Brazylijkami 3-2, awansując do kolejnej rundy tej międzynarodowej rywalizacji.
Kontynuujemy temat walki o Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Igrzyska 2020 rozgrywane w 2021 roku. Tylko jedna polska florecistka, Martyna Jelińska z AZS-u AWF-u Poznań, ma jeszcze szansę na awans na Igrzyska Olimpijskie. Szkoda, że tak słabo, bo we florecie mamy piękne tradycje i to wcale nie tak odległe. Zawodniczka AZS-u AWF-u Poznań już niedługo, już za chwilę właściwie w nadchodzącym tygodniu będzie walczyła w turnieju eliminacyjnym w tak zwanym dobijaku w Madrycie.
Jest to taki turniej, na którym startują zawodniczki, które po prostu ich państwa nie zakwalifikowały się do drużyny. Więc są to nieliczne osoby. U mnie mniej więcej to będzie około 15 zawodniczek z Europy. Na razie są zgłoszone 9. Liczę, że jeszcze około 5 będzie, więc będzie łatwiej, bo ze słabszymi wiadomo, te 15 później łatwiej się bije. No nie będzie to łatwy turniej. Będą na pewno 2-3 zawodniczki, które są w stanie mi zagrozić, ale jak najbardziej bardziej jest to możliwe, żebym z nimi wygrała i właśnie po to jadę.
No właśnie, no bo powiedzmy, że najważniejszy warunek jest taki, że tylko najlepsza z tego turnieju wywalczy sobie przepustkę do Tokio. Tutaj nie ma półśrodków, nie ma kalkulacji, nie ma myślenia na zasadzie oby tylko przejść kolejną rundę. Tutaj po prostu trzeba wygrywać wszystko jak leci.
Tak, jedzie się i daje się z siebie 100%. To zależy od dyspozycji, wiadomo, od sędziego, ale żebyśmy nie miały same dla siebie nic do zarzucenia, ja na pewno dam z siebie nawet 1000%.
Pewnie sobie już spokojnie przeglądałaś, kto tam w tym Madrycie wystartuje, co to będą za zawodniczki. Spotkałaś się już z nimi, pewnie już trochę tam wiesz na ich temat. One są w twoim zasięgu?
Tak, właśnie sprawdzałam listę i właśnie te 2-3 zawodniczki, które są w stanie mi zagrozić, to na tym turnieju, co był, właśnie na nie wpadłam. Więc to są moje takie największe rywalki, z którymi mogłabym przegrać, ale mam tą przewagę, że teraz ostatnio z nimi wygrałam, więc ja jestem na lepszej pozycji i w sumie ja wiem bardziej, co robić, żeby z nimi wygrać. Więc tak wygląda sytuacja.
Dyspozycja dnia, komfort psychiczny, co jeszcze może decydować w takim turnieju? Tak naprawdę to są zmagania jednodniowe, w których no, liczy się pełne skupienie pewnie, prawda?
Tak, no liczy się też to, jak sędzia podchodzi do zawodnika, jak liczy, czy jest skłonny właśnie widzieć akcje moje, a nie przeciwniczki, bo to też bardzo wpływa na psychikę i na to, z jaką pewnością robię akcję.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich to jest pewnie duże marzenie do spełnienia, taki cel, który sobie postawiłaś i on już jest naprawdę całkiem blisko, ten najważniejszy krok jeszcze został.
Bardzo ciężko pracowałam i to jest moje marzenie. Mi się wydaje, że każdego sportowca, żeby wystąpić i zdobyć tam medal, więc myślę, że to jest w zasięgu i trzymajcie kciuki.
Będziemy trzymać kciuki, obiecujemy. Kciuki za Martynę Jelińską z Poznańskiego, z TSUWF-u, która będzie walczyć o start w konkurencji floretu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z Martyną rozmawiał nasz reporter Dawid Cetrowski. A teraz nasza kolejna rozmowa o jeździectwie, bowiem reprezentacja Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, która szykuje się do olimpijskiego startu w Tokio, ma już zapewnioną kwalifikację, często trenuje w Wielkopolsce, w Lesznie i w Baborówku. Posłuchajcie zatem Państwo wspólnie z nami o przygotowaniach do igrzysk.
To na Pana głowie już właściwie niedługo będzie wybór kadry na igrzyska. Pojadą 3 pary plus 1 para rezerwowa, a chętnych chociażby w Baberówku trenuje więcej.
Jest ich więcej i oby tak zostało do końca.
Marcin Konarski, trener naszej ekipy.
I najbardziej czego sobie życzę, to tego, żebym miał ból głowy w czerwcu z wyborem.
A teraz patrząc na te treningi, które tutaj wspólnie z Andrasem Dibowskim prowadzicie w Baborówku, też już widać, że każdy się tutaj stara, każdy myśli o tym, żeby to on znalazł się w kadrze?
No, oczywiście, że tak. No, to jest normalna sportowa rywalizacja, natomiast myślę, że atmosfera jest bardzo dobra i rzeczywiście tutaj skupiamy się na treningu, każdy chce każdemu pomóc i wszyscy wiedzą dobrze, że tak naprawdę do ostatnich chwil nie będzie nikogo pewnego do wyjazdu, że każdy musi się jak gdyby starać, szkolić i rozwijać i przyjdzie ten moment, w którym będziemy decydować. Na tą chwilę mamy 8 par, ale mam nadzieję, że już w maju będziemy mieli tych par znowu więcej.
Paweł Spisak, on ma największe doświadczenie. Jest to taki mały przywilej?
No, oczywiście, że doświadczenie jego jest olbrzymie i to w każdym starcie gdzieś tam procentuje. Natomiast no, trzeba pamiętać, że wszystkie igrzyska rządzą się swoimi prawami, każdy start jest inny, więc doświadczenie się przydaje, ale forma dnia jest czasami ważniejsza.
No i są też zawodnicy, na ten moment Paweł Warszawski, ale mogą być kolejni, którzy dwoma koni mają, czy też mogą wywalczyć kwalifikacje.
Zawsze jest duży komfort dla zawodnika, jak ma dwa konie zakwalifikowane, a nie jednego. W przypadku kontuzji jednego konia, czy jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, no to zawsze jest ten drugi, tak? No ale Paweł jest jakby w tej chwili jedyny w tej komfortowej sytuacji. Myślę, że lada chwilę ma szansę do niego dołączyć też Mateusz Kiempa, także też może zakwalifikuje drugiego konia, więc oby tych par zakwalifikowanych było jak najwięcej.
Jakie starty będą najważniejsze dla polskich WKK-wistów w tym sezonie do czerwca, do wyboru kadry na igrzyska?
Mamy zaplanowane w tej chwili do końca maja 3 starty. To jest start w Szczegomiu, potem w Marbach w Niemczech i ponownie w Baborówku Mistrzostwa Polski. I to są takie ważne 3 starty, po których chcemy wstępnie wybrać 2 osoby, może takie, które już są na pewno jakby pewne wyjazdu, czy też zbliżone do pewnego w przypadku utrzymania tej formy. I potem mamy jeszcze zawody w Lumilen w Niemczech i w Szczegomiu, Puchar Narodów. Ostateczny skład na wyjazd powstanie, myślę, dopiero na kwarantannie w Aachen, dlatego że ze względu na obostrzenia koronawirusowe chcemy do Aachen zabrać więcej par niż normalnie byśmy zabrali, po to, żeby być jak gdyby pewnym do ostatniej chwili, że możemy zapakować do samolotu 4 konie i 4 zawodników, a nikogo nie powstrzyma COVID na przykład.
Jan Kamiński, reprezentant Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Teraz pewnie każde zgrupowanie, każdy wyjazd na trening przyświeca gdzieś ta idea, igrzyska olimpijskie, załapanie się do kadry?
Dokładnie, myślę, że już 2 lata praktycznie jesteśmy sfokusowani na tym celu, od kiedy się udało zdobyć tutaj drużyną kwalifikacji na igrzyska do Tokio. Jesteśmy już w 100% sfokusowani tylko na tym i cały plan jest pracy całego roku tak ułożony, żeby się przygotować jak najlepiej. Mamy świetną okazję tutaj dzięki infrastrukturze w Baborówku i dzięki temu, że mamy możliwość trenowania z takimi wybitnymi trenerami. Myślę, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.
Marcin Konarski, trener reprezentacji Polski, ale jest też Andreas Dibowski i zawodnik, i trener.
Współpraca tutaj przebiega, myślę, że świetnie. No to jest taki przykład tego, w jaki sposób to się dzieje dzisiaj we wszystkich tych najsilniejszych krajach i my po prostu bierzemy z tego przykład i korzystamy z najlepszych i to bardzo dużo procentuje. To są osoby, które bardzo dużo rzeczy widziały, mają cały czas informacje na bieżąco z jakby tego, co się cały czas rozwija i to bardzo dużo procentuje.
Wiadomo, że na igrzyska pojadą 3 pary plus 1 rezerwowa, w sumie 4. Was jest więcej z tym minimum olimpijskim. Trening, każde zgrupowanie to też już jest rywalizacja o miejsce w kadrze, czy jednak dopiero na zawodach to będzie decydujące?
Nie wiem, jak jest u innych. Ja osobiście traktuję po prostu każdy trening jako formę pokazania, w jakiej jestem aktualnej formie i próbę podciągnięcia tych rzeczy, które jeszcze mogą nie wychodzić do końca. Też myślę, że mamy świadomość tego, że w naszym sporcie czasami się zdarzają kontuzje i nie zawsze jest tak, że akurat tylko forma sportowa decyduje o tym, kto pojedzie, więc myślę, że może bardziej jest taka nawet współpraca w drużynie i nie ma jakiejś takiej zaciekłej rywalizacji. Zobaczymy, co będzie na zawodach.
No właśnie, przyjdą zawody, każdy pojedzie na siebie i wtedy trzeba będzie trenerom się pokazać.
Dokładnie, ale warto pamiętać, że igrzyska to też start drużynowy i tam myślę, że tak naprawdę największe szanse mamy jako drużyna, więc tam będziemy pewnie próbowali wszystko zrobić pod dobro drużyny.
Moc w sobie na starcie tego sezonu, czy też tuż przed startem sezonu czujesz, że to jest na wyciągnięcie ręki, by pojechać do Tokio?
Tak, myślę, że wszystko jest jak najlepszej drodze. Koń jest w bardzo dobrej formie, bardzo fajnie się pokazuje, już drugie zgrupowanie tutaj, obydwa myślę, że bardzo dobrze przepracowane. Wszystko wyjdzie w sezonie, no to jest koń o bardzo dużej mocy i czasami ta moc trochę przerasta moje możliwości kontroli, więc jeżeli wszystko się uda poukładać i ten sezon przebiegnie tak jak planuję, no to myślę, że gdzieś tam to miejsce może się uda wywalczyć.
Cały czas się wpasowywać, dopasowywać, poznawać tego konia, okiełznać?
Bardzo mocne organizmy, bardzo często indywidualne, bardzo wrażliwe na wszelkie bodźce i tym się różnią konie wybitne od koni dobrych, że koń wybitny, musimy czuć go idealnie i on musi wszystko zagrać i wtedy on jest najlepszy z najlepszych, ale praca z takim koniem jest dużo trudniejsza niż z takim przeciętnym koniem, bo one po prostu mają sobie ten gen nieprzewidywalności i tego porozumienia, którym musimy jest dużo więcej z nimi zgrać. Tak zazwyczaj jest, że te najtrudniejsze są te najlepsze.
Słyszeliśmy w naszych rozmowach, że na ten weekend zaplanowane były międzynarodowe zawody w Strzegomiu. W ciężkich warunkach atmosferycznych się odbiły. Zawody czterogwiazdkowe wyższej rangi wygrał Holender Jordi Wiken na koniu Barry Spirit. Drugie miejsce Andreas Dibowski na koridzie, czyli trener-konsultant reprezentacji Polski we wstronnym konkursie konia wierzchowego. 14 najlepsza z reprezentantów Polski, Joanna Pawlak. Trzygwiazdkowe zawody, czyli nieco niższej rangi także w Strzegomiu. Pierwsze miejsce Alina Dibowski, czyli żona trenera Andreasa na Barbadosie. A na drugim miejscu reprezentant Polski Kamil Reiner na koniu Emilia Owczyn.
A za 90 sekund audycji w sportowym rytmie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole.
Gol! 19.32, czas na magazyn Wielkopolskie Gole. Na razie nie gole, nie Wielkopolskie. Zakończyło się spotkanie piłkarskie Ekstraklasy kończące 25. kolejkę w Warszawie. Legia zremisowała z Krakowią 0-0. A teraz już Wielkopolska, ale nie tylko, bo druga liga, w której występują dwa wielkopolskie zespoły. Już wczoraj rezerwy Lecha Poznań przegrały na wyjeździe z Olimpią Elbląg 1-3. Trwa spotkanie w Kaliszu. KKS w 86. minucie przegrywa z Chojniczanką 0-1. Ponadto Wigry Suwałki wygrały z Bytowią 4-1. Rezerwy Śląska Wrocław przegrały ze Stalą Rzeszów 3-4. Garbarnia Kraków wygrała z Sokołem Ostróda 3-1. Skra Częstochowa przegrała z Hutnikiem Kraków 0-1. A Olimpia Grudziądz przegrała z Pogonią Siedlce 1-2. Górnik Polkowice, GKS Katowice, Chojniczanka, taka czołówka tabeli. Chojniczanka jeszcze gra, może dogonić punktami drużynę z Katowic. Przedostatnie są rezerwy Lecha Poznań, KKS Kalisz 6. miejsce, no ale jeszcze rozgrywa swoje spotkanie.
Teraz już piłkarska trzecia liga, tam podział. 8 drużyn występuje w tak zwanej grupie mistrzowskiej, a wielkopolskim jedynakiem w tym zestawie jest Polonia Środa Wielkopolska, która wczoraj zmierzyła się u siebie z liderem tabeli Radunią Stężyca. Było już 2-0 dla ekipy ze Środy Wielkopolskiej, ale piorunująca końcówka ekipy ze Stężycy i ostatecznie remis 2-2. Zatem pełnia szczęścia była blisko, o czym przekonuje także nasz sprawozdawca z tego meczu, Rafał Regulski.
No cóż, szkoda tej końcówki, bo długo wieźliście to prowadzenie 1-0. Końcówka dramatyczna.
W zespole Stężyce jest naprawdę ogromna jakość. To są zawodnicy ekstraklasowi, pierwszoligowi.
Rafał Rotajczak, prezes Polonii Środa.
Mało którzy z drugoligowych, także pokazali tą swoją jakość i dlatego strzelili te dwie bramki, ale Polonia dzisiaj pokazała niezwykły charakter, dobrą taktykę, zaangażowanie i ten mecz na pewno to jest zasłużony remis dla obu zespołów.
To oznacza, że cały czas jeszcze się tli to światełko nadziei tutaj w Środzie.
No, mamy nadal niestety 11 punktów straty, czyli już tylko matematyczna szansa na awans, ale będziemy walczyć na pewno w każdym meczu o zwycięstwo do samego końca ligi.
Do 87 minuty Polonia prowadziła 1-0 po karnym, który za zatrzymanie piłki ręką w polu karnym w 25 minucie wykorzystał Krystian Pawlak. W samej końcówce goście wpakowali jednak dwa gole i gdy wydawało się, że triumfują, poloniści wypracowali drugiego karnego, który Radunie kosztował gola i czerwoną kartkę dla bramkarza.
Jest niedosyt, ponieważ bardzo długo prowadziliśmy 1-0, stracone dwie bramki bardzo szybko i pozostaje niedosyt.
Adrian Szynka, autor karnego, który uratował remis dla Polonii Środa. Były nerwy przy tym strzale, był pan spokojny?
Nie, raczej przy karnym spokojny. Dużo razy strzelałem gdzieś w lewą stronę, więc wiedziałem, że dostał bramkarz wchodzący taki sygnał z ławki, więc piłka w drugą stronę i jest 2-2.
Krzysztof Kapuściński, trener Polonii Środa.
Ja nie ukrywam, że jest niedosyt, bo do tej 75 minuty myślę, że kontrolowaliśmy mecz. Radunia nie stwarzała sobie sytuacji. Wymuszone zmiany spowodowało to, że w końcówce Radunia trochę nas przycisnęła i strzeliła bramkę. Szkoda tej drugiej na 2-1, ale drużyna pokazała charakter, ewidentny karny, czerwona dla bramkarza. Adrian Szynka wytrzymał i szkoda, że tylko jeden punkt.
W ogóle oba karne były ewidentne.
No nie, no to jest ewidentna i czerwona, no bramkarz demoluje zawodnika, no to nawet nie ma o czym mówić, no a przy pierwszej ja bym tego karnego pierwszego nie gwiznął, bo piłka była w bramce, bo Bartkowiak strzelił bramkę i dopiero sędzia gwiznął karnego.
Trener Polonii by nie gwizdnął, sędzia gwizdnął. Na zapisie wideo widać, że dobitka Bartkowiaka niemal nakłada się na gest ręką i gwizdek sędziego. Konia z rzędem temu, kto powie, co było wcześniej. Strzał na dobitkę, czy decyzja arbitra.
Gdyby nie gwizdnął karnego, to i tak była bramka. Sezon się nie kończy, musimy się wylizać rany, bo na pewno dużo sił kosztował nas ten mecz. W środę mamy puchar, a w sobotę Świt-Skolwin, także no trylogia.
Ale pokazaliście charakter i kibice, którzy zza płotu was obserwowali, chyba mogą no, z dumą odchodzić od tego płotu.
Tak, tak. Ja dziękuję kibicom. Cały mecz nas wspierali. No myślę, że dzisiaj na taki mecz ten stadion by się bardzo mocno wypełnił. No ale nie może tak być, także szkoda. Aczkolwiek ja jestem z drużyny zadowolony i jestem z nich dumny.
Dzięki za walkę, trenerze. Dzięki za walkę. Odśpiewali na koniec zza płotu kibice trenerowi Polonii Krzysztofowi Kapuścińskiemu.
Dziękuję!
Dziękujemy także. Rzeczywiście emocjonujące spotkanie od prowadzenia gospodarzy 1-0 poprzez 1-2 aż do remisu 2-2 w starciu Polonii środa z Radunią Stężyca. W innych meczach grupy mistrzowskiej Świt-Skolwin pokonał rezerwę Pogoni Szczecin 4-2, Elana Toruń wygrała z Bałtykiem Gdynia 2-0, a KP Starogard Gdański zwyciężył GKS Przodkowo 2-1. Jak mówiliśmy i słyszeli Państwo w naszej relacji, Radunia Stężyca liderem 62 punkty, Świt-Skolwin 56, a na trzecim miejscu Polonia Środa Wielkopolska punktów 51. W innych meczach trzecioligowych w tej niższej grupie Unia Swarzędz pokonała Mieszka Gniezno 3-0, Flota Świnoujście wygrała z Pomorzeninem Toruń 1-0, 1-0 także Nielwa Wągrowiec pokonała Gwardię Koszalin, Gryfy Wejherowo zwyciężył Jarotę Jarocin też 1-0, Chemik Police przegrał z Unią Enikowo 0-1, Górnik Konin uległ Bałtykowi Koszalin 1-4, a Kotwica Kołobrzeg przegrała z Sokołem Kleczew 1-2.
W projekcie czwartej lidze w grupie Wielkopolskiej bardzo ciekawa walka w grupie mistrzowskiej, gdzie walka toczy się o awans do trzeciej ligi. Prowadząca w tabeli Warta Międzychód przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-2. Wiktoria Września nie wykorzystała do końca potknięcia Warty, ale grała też z mocnym zespołem i zremisowała z LKS-em Gołuchów 0-0. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała z rezerwami KKS-u Kalisz 3-1, a Iskra Szydłowo wygrała z Odolanowią 2-1. Czołówka tabeli czwartej ligi, Warta Międzychód 59 punktów, Pogoń Nowe Skalmierzyce 58, Wiktoria Września 56, LKS Gołuchów 55 punktów. Będzie jeszcze ciekawie. Od 9 miejsca w dół drużyny walczą o utrzymanie w czwartej lidze. Reporterski mikrofon tym razem włączyliśmy na meczu TPS-u Winogrady z Lubuszaninem Trzcianka.
Niesamowicie emocjonujące mecze są także w Proeco czwartej lidze, także wśród drużyn, które no, z uporem wciąż walczą o utrzymanie się na tym poziomie rozgrywkowym. Spotkanie na poznańskim Wichrowym Wzgórzu TPS-u Winogrady z Lubuszaninem Trzcianka i zwycięstwo gospodarzy 2-1 i ten ostatni gol już w doliczonym czasie gry, co bardzo chyba musi boleć trenera ekipy z Trzcianki Jarosława Feciucha.
Tak, boli bardzo, tym bardziej, że przy wyniku 1-0 mieliśmy sytuacji tyle, że moglibyśmy 3-4 mecze obłożyć. Niestety prawda piłkarska się sprawdziła, że niewykorzystane sytuacje się zemściły. My zamiast na 2-3-0 i uspokoić sobie mecz, praktycznie skończyć ten mecz, to daliśmy rywalowi tlen, straciliśmy bardzo głupi sposób bramkę na 1-1, która dała rywalom powietrze. Później w końcówka meczu otworzyliśmy się, dążyliśmy do zwycięstwa. Były kolejne sytuacje, żeby przechylić szale na swoją stronę. Niestety nie zrobiliśmy tego, natomiast rywal wyszedł z kontrą, strzelił w 94 minucie bramkę na 2-1 i przegrywamy.
Panie trenerze, sezon dziwny, nie dość, że pandemiczny, to jeszcze no tak się może złożyć, że dużo różne będzie musiała opuścić tę czwartą ligę, zatem takie trenerskie wyzwanie duże.
Tak, zgadza się, dlatego wiemy, o co gramy, meczy coraz mniej, rywale uciekają, musimy jak najszybciej się otrząsnąć i zacząć punktować, bo już sporo tych punktów nagubiliśmy i chcąc się utrzymać, musimy zacząć już punktować.
Zupełnie innym nastroju niż trener Jarosław Feciuch musi być trener TPS-u Winogrady Aleksander Brodziński, no bo skoro wygrywa się w doliczonym czasie gry i te punkty są no, potrzebne jak tlen, to chyba radość ogromna.
Tak, zdecydowanie. Jeszcze w zeszłej rundzie wracaliśmy z Trzcianki w złych humorach, ponieważ zremisowaliśmy mecz w ostatniej minucie. Teraz to my wygrywamy i jesteśmy bardzo zadowoleni.
Sporo zmian pan dokonywał i też było widać na tle rywala, że rywal jakby motorycznie tak od 70 mniej więcej minuty zaczął troszkę pękać.
Tak, tak. Wiedzieliśmy, że Lubuszanin tego meczu nie wytrzyma kondycyjnie do końca. Też w ostatnim meczu podobnie to wyglądało. My za to jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Każdy z ławki daje dodatkowy impuls i to jest siła naszego zespołu.
Panie trenerze, ale z drugiej strony patrząc na tabelę i patrząc na to, co dzieje się w tych wyższych ligach, jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, no to sytuacja łatwa nie jest.
Łatwa nie jest, ale staramy się wpływać na to, na co my mamy wpływ, na to, co my możemy zrobić i będziemy walczyć do końca o pozostanie w lidze.
TPS Winogrady Lubuszanin Trzcianka 2-1. Ponadto Kotwica Kurnik wygrała z Polonią Leszno 5-0. Wilki Wilczyn rozgromiły GKS Dopiewo 7-0. Tarnowia w Tarnowie Podgórnym wygrała z Polonią Kępno 2-0 z golem Jakuba Wilka. Ostrowia przegrała z rezerwami Warty Poznań 2-3. Krobianka w Krobi wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 4-3. Mało bramek w porównaniu z tymi meczami w Kościanie, gdzie Obra zremisowała z Olimpią Koło 1-1.
No to w takim razie posłuchajmy właśnie o ekipie Olimpii Koło. Na co liczy ta drużyna jeszcze w tym sezonie? Była to rozmowa z trenerem Tomaszem Mikosikiem.
Panie trenerze, w sumie niewiele brakowało, byście znaleźli się w tej górnej ósemce czwartej ligi. Ona była w zasięgu? Jest niedosyt, że tam się nie dostaliście?
Celem przed rundą na pewno było znalezienie w pierwszej ósemce. Nie dlatego, że mieć spokojną wiosnę, tylko chcieliśmy po prostu na tych chłopakach, których mamy, zbudować fajną drużynę, która się nie bije. Tak teraz podzielili na grupę mistrzowską czy grupę spadkową i gra o utrzymanie, tylko chcieliśmy właśnie się bić i pokazać fajny futbol. Nie, nawet nie myśleliśmy o jakimś tam awansie, tylko chodzi o to, żeby nasza drużyna miała taką stabilną pozycję, że gra rzeczywiście przez długi, długi czas w pierwszej ósemce i cały czas tam się utrzymuje i gra o tą, jak gdyby można powiedzieć, podium lub blisko tego podium. Dlatego taki niedosyt na pewno duży jest.
No i teraz trzeba walczyć teoretycznie o utrzymanie.
Niebezpieczeństwo jest duże, bo jak spojrzy się w tabelę, no to między nami a drużynami, które będą spadały, to zaledwie jeden czy dwa punkty. Nie wiadomo, co będzie w trzeciej lidze jeszcze, bo tam też jest grupa mistrzowska, grupa spadkowa, gdzie większość drużyn jest z naszego rejonu i tu jest właśnie największa bolączka i czy okaże się, że te drużyny, które są zaznaczone, czyli znacznie nie będzie więcej po zakończeniu sezonu, więc zobaczymy.
Jak jest zbudowany zespół Olimpii Koło?
Zawodnicy to są głównie z rejonu tutaj Koło Konin. Tutaj bazujemy na tych zawodnikach. Jednego zawodnika mamy ze Szczecina, ale bazujemy na tym rejonie. Chcemy mieć w tym zakresie, nie chcemy nikogo ściągać, nie wiadomo skąd, tylko jak gdyby bazowe na tych ludziach, którzy są tutaj w kole i w otoczeniu, mówię, koła, żeby mogli reprezentować drużynę regionalnie, powiem tak.
Jest trochę też tej kolskiej młodzieży?
Mieliśmy, mamy też dużo zawodników wypożyczonych lub tam którzy skończyli swoją przygodę z dnia na dzień, powiedzieli dziękuję z różnych powodów, tam nie wnikamy, szkoda, bo są fajni chłopcy, jednak podziękowali i to mnie najbardziej tam gdzieś tam mam z tego niedosyć, że tych zawodników nie udało się utrzymać duży czas, żeby za jakiś czas z nich korzystać.
No to teraz trzeba punktów szukać, żeby jednak to była spokojniejsza wiosna, wymagająca wiosna, nie da się ukryć, bo tych meczów do grania trochę jest.
No jest mecz i każdy mecz, jak to widać, jest w każdym meczu każdy punkt jest na wagę złota, można powiedzieć, bo nie wiadomo, co w konsekwencji w ostatnim rozliczeniu będzie, którą drużynę plasowało i gdzie, więc każdy punkt, każdy mecz teraz jest, można powiedzieć, na noże i każda rywalizacja, którą będziemy teraz w najbliższym czasie, mamy Obrę, Kościan, później Wilki, Wilczyn, czyli dwie drużyny, które są bezpośrednio gdzieś tam nad nami, ale chyba ważniejsze są te mecze z drużynami, które są, będą bezpośrednio w kontakcie z nami, bo no tym się bazuje na utrzymaniu. Te, co są za nami, to się na nich jak gdyby bazuje i tam musimy szukać punktów i trzech punktów, żeby odskakiwać i ciągnąć jak gdyby do góry, być na tą czerwoną linią.
Czwarta Liga Piłkarska w ten weekend rozgrywała całą kolejkę, za to dużo roszad w piątej lidze, ponieważ to już jest typowa amatorska liga i tutaj obostrzenia sanitarne obowiązywały, ale niektórzy ruszyli do tej walki, między innymi lider tabeli grupy pierwszej piątej ligi, Huragan Powiedziska, który zagrał wyjazdowy mecz w Czarnkowie z Notecią i ten mecz zakończył się remisem 1-1. W innych meczach, które się w tej grupie odbyły, Błękitni Wronki pokonali Spartę Szamotuły 4-2, Sparta Złoto zwyciężyła Spartę Oborniki 2-0, Wełna Skoki zremisowała z Polonią Chodzież 1-1, a GLKS Wysoka przegrał z Leśnikiem Gronin 0-6. Liderem, jak mówiłem, Huragan Powiedziska, który ma na koncie 44 punkty.
W kobiecej ekstralidze piłkarskiej szlagierowe spotkanie w Sosnowcu, gdzie lepszy okazał się zespół trenera Romana Jaszczaka. Gratulacje, panie trenerze. Medyk Konin wygrał z Czarnymi Sosnowiec 3-1. Gole Natalii Chudzik, Anny Gawroński i Androniki Michola Polu dla drużyny z Konina. Ponadto Górnik Łęczna wygrał z APLG Gdańsk 7-0. Rolnik Biedrzychowice przegrał z Rowem Rybnik 2-3. Olimpia Szczecin przegrała z SMS-em Łódź 1-5. KKP Bydgoszcz przegrał z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego 1-5. A GKS Katowice wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1. Drużyna Mendyka Konin jest na trzecim miejscu w tabeli. Prowadzą Czarny Sosnowiec przed UKS-em, SMS-em Łódź.
Teraz kilka informacji z Ekstraligi futsalistów. Tutaj najbardziej interesują nas dwie wielkopolskie drużyny, czyli Red Dragons Pniebe, którzy grali dramatyczne mecze w Chorzowie z tamtejszym Klireksem. Pniebianie przegrywali 0-3, ale potrafili podopieczni Macieja Frajtaka doprowadzić do wyrównania i zakończył się mecz remisem 3-3. Za to dzisiaj w Lubawie drużyna wicemistrzów, wicelidera tabeli grała Konstrakt, grała z futsalem Leszno, no i gospodarze okazali się lepsi, zwyciężyli 3-2. Szukamy rekord. Bielsko-Biała jest liderem tabeli, a ta drużyna w tej kolejce pokonała na wyjeździe GSF Gliwice aż 14-1. Red Dragons Pniewy na miejscu 5, futsal Leszno na miejscu 7.
W środę ważny mecz dla drużyny z Pniew, rewanżowe spotkanie w Lęborku w półfinale Pucharu Polski. Zespół z Pniew będzie bronił dwubramkowej zaliczki. O kobiecym futsalu, bo po 5 latach Mistrzostwo Polski odzyskał AZS Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Przed tygodniem wygrany bezapelacyjnie turniej finałowy w Bielsku-Białej. Posłuchajmy trenerki poznańskiego zespołu Violetty Biegańskiej.
Znaczy na pewno trafiłyśmy z formą, skutecznością, to czego wcześniej brakowało, teraz było w 100% zrealizowane, więc szczerze nie przypuszczałam, że pójdzie nam może gładko, to jest złe słowo, ale tak dobrze, po prostu zrealizowałyśmy wszystko w 100%.
Czy faktycznie zgodzi się pani z takim stwierdzeniem, że ten prawdziwy bój to się stoczył w półfinale z gospodyniami z Bielska-Białej?
Znaczy myślę, że na pewno ten mecz półfinałowy był bardziej widowiskowy, bardziej zacięty i na pewno rekord zasłużył na coś więcej niż tylko trzecie miejsce, ale UEK też to był zespół, który mentalnie gdzieś tam się podniósł, też zajęły chyba 4. miejsce w grupie, więc drużyna, która no raczej była spisana na straty, a poradziła sobie bardzo dobrze. Myślę, że my bardzo dobrze mentalnie weszłyśmy w ten finał i po prostu gdzieś tam już głową, swoim podejściem, pewnością siebie już postawiłyśmy wysoko poprzeczkę przeciwnikowi, dlatego UEK mimo umiejętności, które ma, nie był w stanie wypracować sobie klarownej akcji.
Z jakim wy nastawieniem jechałyście na ten finałowy turniej do Bielska-Białej? Faktycznie cel jeden, jedyny to był ten złoty medal, no bo jednak od kilku lat się tego złota nie udawało zdobyć. Było blisko, za każdym razem gdzieś wokół tej strefy medalowej się kręciliście, ale gdzieś ta kropka nad i nie została postawiona.
Znaczy na pewno nie byliśmy stawiani w roli faworyta. Tutaj rekord z racji tego, że był to gospodarz, że nie przegrały żadnego pojedynku. Na pewno były tutaj bardziej gdzieś tam tym obciążone, że mają wygrać z nami ten pojedynek. A myślę, że te doświadczenia, które zdobyliśmy, czyli ten ciężki bój w ampach, który się wcześniej przed nami wydarzył, czyli karne, rzuty karne, które zadecydowały potem o meczu o trzecie miejsce. I te wszystkie wydarzenia, czyli rok wcześniej przegrana z UJ-em w finale, zbudowała ten zespół i mentalnie byłyśmy po prostu dobrze przygotowane do tego finału. I myślę, że to przede wszystkim zadecydowało o tym, że ten wynik był po naszej stronie.
Jedna z bohaterek tego finałowego turnieju w Bielsku-Białej, Paula Frączak.
No radość wielka, tak? Przede wszystkim, no bo jednak miałyśmy dosyć ciężki sezon. Różnie to bywało, były ciężkie mecze, gdzieś tam ledwo przechodziłyśmy dalej. Głównie chodzi mi o ten półfinał, gdzie grałyśmy z Głogówkiem. To były naprawdę ciężkie mecze. Także no po finale już wielka ulga i radość, na pewno.
Tak sobie spoglądałem na ten finał ze Słomniczanką i muszę powiedzieć, że to był trochę taki poznański blitzkrieg, bo tam już po kilkunastu minutach tego meczu finałowego w zasadzie można było laptopy zamknąć, było po sprawie. Tak się zastanawiam, że taki był cel, taka była taktyka, żeby gdzieś mocno zacząć szybko ten mecz rozstrzygnąć, czy to tak po prostu wyszło przy okazji?
No nie spodziewałyśmy się aż takiego wyniku, aczkolwiek wiadomo, no taktyka była taka, żeby od samego początku wyjść wysoko i gdzieś tam już strzelić sobie jakieś pierwsze bramki, żeby na spokojnie gdzieś tam trwać już potem w tym finale i no i wygrać.
To był jeden z łatwiejszych meczów w sezonie, ten finał?
Może nie jeden z łatwiejszych, ale na pewno po tym półfinale z rekordem gdzieś tam w głowach dużo wygrałyśmy i już miałyśmy taki duży luz. Także wszystkie gdzieś tam bramki wchodziły, miałyśmy naprawdę super skuteczność, gdzie no w sezonie różnie to bywało. Także tutaj ten finał już na pewno na dużym luzie i było nam o wiele łatwiej i już byłyśmy nastawione na to zwycięstwo bardzo.
Mimo, że już jesteście mistrzyniami Polski, to jeszcze tego sezonu nie kończycie, bo Puchar Polski jeszcze jest w tym sezonie do zdobycia. Tak się zastanawiam po tym złocie, czujecie, czujecie się jakoś uskrzydlone, gdzieś dodatkowo naładowane przed tymi decydującymi meczami o Puchar Polski? Jak to wygląda?
No na pewno gdzieś tam to buduje, jednak mimo wszystko to jest Mistrzostwo Polski, na które naprawdę długo czekałyśmy, no bo jakby nie było, minęło 5 lat, odkąd ten tytuł zdobyłyśmy. Teraz jednak mimo wszystko dalej ciężko pracujemy, no bo wiemy, że no gdzieś tam ci sami przeciwnicy na nas czekają i no oczywiście chcemy wygrać też ten puchar, jakby pójść za ciosem.
A w kolejnych audycjach wrócimy do poznańskich akademiczek, bo to teraz będzie Lech Poznań już całkiem niedługo, ale to zdradzimy w kolejnych audycjach. Zakończone spotkanie drugiej ligi męskiej piłki nożnej w Kaliszu. KKS przegrał z Chojniczanką 0-2. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań jeszcze dokładnie przez 10 minut i po piosence. Trochę będzie o historii sportu w takim ujęciu nowoczesnym, bo w mediach społecznościowych, gdzie na Twitterze i na Facebooku szukać ciekawostek dotyczących historii poznańskiego sportu, o tym w rozmowie z naszym rozmówcą już po tej piosence. Kibice, którzy szukają informacji o poznańskim sporcie w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku czy na Twitterze, na pewno trafili już na profil Historia Sportu prowadzony przez Karola Burcharda. Krótkie informacje, krótkie wpisy związane z rocznicami, z wydarzeniami. To publikujesz, to chcesz ludziom pokazać.
Zaczęło się tak naprawdę od statystyk, jakichś historii spotkań kontra różne zespoły. Pewnego razu wpadłem na jedną stronę też historyczną i zobaczyłem tam kalendarium. Myślałem sobie, że warto by coś takiego zrobić odnośnie poznańskiego sportu.
Wirtualne kalendarium codziennie dające nową informację.
Staram się codziennie umieszczać przynajmniej jedną informację odnośnie jakiejś rocznicy. Czasami tych informacji jest nawet do 20 informacji. A czasami są to w minimalnych przypadkach 2-3 informacje.
Naszej rozmowy można wysłuchać z odtworzenia, ale my rozmawiamy 24 marca. No to sprawdźmy, co na Twitterze dzisiaj na profilu Historia Sportu się znalazło. 72 lata temu urodził się Mieczysław Sobierajewicz, szachista Lecha Poznań, finalista Mistrzostw Polski Juniorów. Wszystkiego najlepszego. Przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy też Jarka Sobierajewicza, syna pana Mieczysława. Ale właśnie to jest chyba wielki atut, bo wspominasz wydarzenia i osoby niż nieznane szerszej publiczności albo takie wydarzenia, o których może niewiele osób już pamięta, ale też wielkie postacie i wielkie wydarzenia z historii poznańskiego sportu. Skąd takie połączenie?
No, staram się, żeby jak najwięcej tych informacji umieścić, żeby też było jak największe spektrum tych informacji, bo też tak jak mówisz, tych niszowych zespołów czy osoby reprezentujące niszowe sporty też zasługują na uwagę.
A czasami są to postacie kontrowersyjne, nie wszystkich piłkarzy Lecha na przykład kibice lubią, ale ty konsekwentnie urodziny Karola Muchara będziesz przypominał.
Dokładnie.
Odbija się to w komentarzach?
Czasami tak.
Jak budujesz swoją bazę?
Swoją bazę buduję już od dobrych 5 lat. Zaczęło się tak naprawdę od ogólnie dostępnych informacji na Wikipedii, czy też innych stronach historycznych zespołów. Czasami tak jak w wypadku tutaj przytaczanego Mieczysława Sobierajewicza, dostałem te informacje od jego syna.
Myślę, że monografię każdego poznańskiego klubu sportowego masz u siebie w biblioteczce.
Prawie każdego klubu. Też nie wszystkie są tak łatwo dostępne.
Bazę aktualizujesz na bieżąco, dochodzą nowe nazwiska, nowe wydarzenia, nawet takie z przeszłości?
Staram się to robić jak najczęściej, chociaż też brakuje na to czasu.
Na bieżąco trzeba aktualizować już istniejącą bazę danych, no bo ludzie odchodzą.
Staram się jak najsolidniej to robić. Trzeba profile facebookowe, twitterowe klubów śledzić.
Co jest w tym wszystkim najtrudniejsze? Że to jest czasochłonne, czy że żmudne? Jak to wygląda?
No, na pewno jest czasochłonne i też jest dosyć żmudne. Tak naprawdę mam jeszcze gdzieś tam zapisane screeny z różnych profili, które jeszcze muszę na bieżąco wprowadzić.
Oczywiście są trenerzy, są sportowcy, są działacze, ale powiem szczerze, kiedy ja byłem najbardziej zdziwiony, gdy przeglądałem twój profil, chociażby urodziny, no niestety człowieka, który odszedł niedawno, Jana Bartkowiaka, no człowiek, który właściwie był tylko działaczem, znany w środowisku działaczy sportowych, on akurat związany ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Skąd u ciebie wiedza o takich ludziach?
Przewinęło mi się gdzieś, kiedyś jak przeglądałem i szukałem informacje odnośnie innych osób, to też przewinęły mi się właśnie informacje o nim. Też uznałem, że to jest ważna postać, którą można umieścić w kalendarium.
Twoja praca została też dostrzeżona i to nie jest też już tajemnicą. Szykuje się stulecie wielkopolskiej koszykówki. Możesz uchylić rąbka tajemnicy, co to będzie?
Opracowuję biografię niektórych koszykarzy i koszykarek. Mamy opracowaną listę około 150 nazwisk i nad tym pracujemy. Z Józefem Diaczenko i z Marcinem Jobkiem.
To może być ciekawa publikacja.
Tym bardziej, że stulecie Wielkopolskiego Związku Koszykówki.
Na tę okoliczność powstaje ta publikacja. Natomiast jeśli chodzi o historię sportu dzisiaj, to gdyby Państwo chcieli, no polecamy oczywiście śledzenie tego profilu, czy na Twitterze, czy na Facebooku. Taka kartka z kalendarza z dzisiaj. 38 lat temu urodził się Hernán Renjifo, były napastnik Lecha Poznań. Wszystkiego najlepszego.
Renifer,
jak na niego mówiliśmy. 36 lat temu urodził się Łukasz Fabiański, bramkarz Lecha Poznań, dlatego jest też wspomniany tutaj
Mieszka
w historii.
Gniezno.
I Mieszka Gniezno również, tak. Tylko tutaj też Karol akurat zwraca uwagę na poznański sport, reprezentant Polski oczywiście. No i żeby tego było mało, mówiliśmy o tym połączeniu znanych postaci i tych mniej znanych postaci. 24 lata temu urodziła się Patrycja Burchardt, była koszykarka MUKS-u Poznań. Wszystkiego najlepszego. No faktycznie szerszej publiczności pewnie nie, ale kibicą koszykówki kobiecej, pierwszoligowej na pewno.
Niestety Wielkopolanin Łukasz Kaczmarek dzisiaj nie zdobył złotego medalu Mistrzostw Polski siatkarzy.
Dlatego, że dosyć niespodziewanie mistrzem Polski został zespół Jastrzębskiego Węgla, który rywalizację do dwóch zwycięstw w finale Mistrzostw Polski wygrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2-0. W dzisiejszym drugim spotkaniu Jastrzębski Węgiel wygrał we własnej sali 3-1. Jedno Jastrzębie, a dwa Mistrzostwa Polski, bo przecież hokeiści z tego miasta niedawno zostali mistrzami Polski.
Po 17 latach zdobyli ponownie to złoto. W piłkarskiej ekstraklasie ten ostatni mecz kończący 25. kolejkę Legia Warszawa kontra Krakowia.
Zakończony remisem 0-0. Ponadto Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią, Białystok 2-2. Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2. W drugiej lidze KKS Kalisz przegrał z Chojniczanką 0-2.
Coś tam o Kubicy chcieliśmy przypomnieć jeszcze?
Taki wyścig, samochód, model, tak, Oreca 07 Gibson. I to są wyścigi czterogodzinne, firmowane European Le Mans Series, czyli takie długodystansowe. I to zespoły startują i Kubica, i Szwajcar Luis de la Retz, i Chińczyk Yifei Ye. Wygrali ten wyścig właśnie, zmieniając się za kierownicą na torze Katalunia, no ale chyba myślę, że ważniejszy jest dzisiejszy wyścig Formuły 1, druga eliminacja Mistrzostw Świata o Grand Prix Emilii Romanii we Włoszech w Imoli. Holender Max Verstappen z Red Bulla najlepszy, drugie miejsce Brytyjczyk Lewis Hamilton, a w klasyfikacji generalnej jest odwrotnie, Hamilton przed Verstappenem.
Już powolutku piosenkę na do widzenia może grać nasz realizator Rafał Polacki, a my Państwu tylko przypomnimy, że jutro pierwsze informacje sportowe na antenie Radia Poznań rano o 7.05, wieczorem 19.05, 22.05 i bardzo obfity wtorek o 18.00 na antenie miejskiej stacji MC Radia. Transmisja meczu Warta Poznań kontra Raków Częstochowa. Wtorek także o 20.30, ale już na antenie Radia Poznań bezpośrednia relacja z bułgarskiej z meczu Lech kontra Gdańska Lechia. I żebyśmy Państwa długo nie trzymali w niepewności, kolejne transmisje już w piątek i w niedzielę. W piątek będziemy znowu z drużyną Lecha Poznań, która wybiera się do
Bielska-Białej
i o 20.30 tak. Zagra to spotkanie, które będziemy transmitować na antenie Radia Poznań, a w niedzielę o 12.30 mecz Warty Poznań z Jagiellonią Białystok, oczywiście na antenie MC Radio. Jak Państwo widzą, z nami nudzić się nie można. Mam nadzieję, że tak było właśnie podczas tego wydania audycji Sportowym Rytmie, za którą dziękuję. Wspomniany realizator Rafał Polacki oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk.